Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Powiem wam, że przed chwilą przeżyłam mini zawał, bo właśnie usiadłam, żeby dla was nagrywać i nagle okazało się, że buczy mi mikrofon. I bardzo mi się to nie spodobało, dlatego że absolutnie nie mogę nagrać z takim buczeniem. A najgorsze było to, że właśnie sobie rozpisałam sprawy na najbliższe 2 tygodnie i jak pomyślałam, że nie mogłabym ich nagrać, bo nie mam mikrofonu, zrobiło mi się przykro, ale na szczęście coś poklikałam, coś pozmieniałam i mogę do was mówić. Dzisiaj przygotowałam dla was 3. część naszej serii Hotel Cecil. Jest to ostatnia nasza część i zawiera to 1. miejsce z rankingu Gosi i Janka. A sprawą, którą dzisiaj wam przedstawię, jest sprawa Elizy Lam. Myślę, że większość z was kojarzy tę sprawę, ale do dzisiaj wywołuje ona tyle kontrowersji, że postanowiłam, iż zajmie ona cały odcinek. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich 2 odcinków, to przypominam, że znajdziecie je na tym kanale i warto zacząć od nich, a dopiero następnie przejść do tej sprawy. Jest to właściwie taka ostatnia głośniejsza sprawa, jaka wydarzyła się w hotelu Cecil, bo w 2013 roku. Ale też sprawa, wokół której powstały już tyle teorii, że można się w niej bardzo pogubić. Standardowo jeszcze przed rozpoczęciem naszej historii chciałam podziękować wszystkim, którzy postanowili wesprzeć mnie zarówno w formie komentarzy, słów wsparcia, jak i zakupów w sklepie Fana. I już nie mogę się doczekać, jak kolejna porcja kubeczków zostanie do was wysłana. A będzie to już niedługo, bo sprzedaż kończę 12 kwietnia. Dziękuję także wszystkim patronom i osobom wspierającym na YouTube. A teraz zapraszam was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Tak jak wspomniałam na początku, hotel po raz ostatni znalazł się na ustach całego świata w 2013 roku ze sprawą Elizy Lam. Reporterka NBC LA, Lolita Lopez, w związku z tajemniczą śmiercią kobiety powiedziała: przez ponad 22 lata pracy w charakterze reportera nigdy nie przydarzyła mi się taka sprawa. To jedna z tych spraw, gdy wiemy kto, co, kiedy i gdzie, ale nie wiemy dlaczego i jak. To prawda, do dziś nikt nie wie, jak dokładnie umarła Elizy Lam. Wiemy, że 21-letnia kanadyjska studentka ostatni raz widziana była w hotelu Cecil w Los Angeles w dniu 31 stycznia 2013 roku. Jej historia wciąż budzi więcej pytań niż daje odpowiedzi. Ale zanim dowiecie się, co się wydarzyło, przedstawię wam Elizy Lam. Lisa urodziła się 30 kwietnia 1991 roku w Kanadzie. Jej rodzice pochodzili z Hongkongu i prowadzili Vancouver restaurację. Była studentką Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. Na początku 2013 roku zdecydowała, że wyruszy w samotną podróż. Chciała używać takich środków transportu, na jakie stać było jej studencką kieszeń. Głównie autobusów i pociągów. Jej celem miała być Kalifornia, gdzie planowała odwiedzić San Diego, Los Angeles, Santa Cruz oraz San Francisco. Jak to przystało na kobietę w jej wieku, posługiwała się telefonem i bardzo lubiła wszelkiego rodzaju media społecznościowe. Publikowała także swoje fotografie na swoim Tumblrze. Co ciekawe, do dzisiaj jest on aktywny. Jeżeli chcecie na niego zajrzeć, to linka znajdziecie w opisie. Jej rodzice nie do końca byli zadowoleni z tego, że ich córka postanowiła wyruszyć w samotną podróż, ale Lisa przekonywała ich, że jest już dorosła, że sobie poradzi, że będzie z nimi w kontakcie, będzie pisała albo dzwoniła codziennie. W końcu udało się ich przekonać i tak 26 stycznia dotarła do Los Angeles, gdzie zatrzymała się w hotelu Cecil. Do Los Angeles przybyła pociągiem Amtrak San Diego, a cała ta podróż miała być trochę taką ucieczką od studiów, odpoczynkiem, zastanowieniem się nad tym, co dalej. W 2013 roku Hotel Cecil został już właściwie przemianowany na Stay on May. Tak jak wam wspominałam w poprzednich odcinkach, był to pewnego rodzaju pomysł na to, aby odciąć się od niezbyt chlubnej przeszłości hotelu, związanej głównie z morderstwami, samobójstwami i różnymi przestępstwami. Hotel nie za bardzo chciał się opierać na takiej renomie i nie reklamował się jako jakiś nawiedzony hotel. Wręcz przeciwnie, cały czas próbowano odciąć się od tamtego wizerunku i pokazywać hotel jako całkiem designerski, taki dla koneserów, osób, które doceniają unikatowe miejsca. Nie do końca właścicielom hotelu to się udawało, reputacja miejsca podupadała, ale rok 2013 miał przynieść Cecilowi kolejny cios, po którym właśnie zmieniono mu nazwę i próbowano odciąć się od przeszłości. Po zameldowaniu Elisa została skierowana do kilkuosobowego pokoju na 5 piętrze, ale po 2 dniach przeniosła się do pojedynczego apartamentu. Wynikało to z tego, że jej współlokatorzy mieli rzekomo obawiać się jej dziwnego zachowania. Kobieta skarżyła się na dręczące ją koszmary senne, halucynacje i dziwne głosy. Te głosy miały ją informować o nadchodzącej śmierci. W związku z tym osoby, które z nią dzieliły pokój, nie czuły się zbytnio komfortowo i poprosiły o to, aby zmieniono jej pokój. Kolejne dni mijały prawdopodobnie spokojnie, bo nie znalazłam żadnych wzmianek o tym, co kobieta robiła dokładnie w te dni, aż do 31 stycznia. Właśnie tego dnia Elisa nie daje rodzicom znaku życia. Jest to podwójnie niepokojące, dlatego że tego dnia miała się wymeldować z hotelu i wyjechać do Santa Cruz. Początkowo rodzice czekają, co chwilę próbują się z nią skontaktować, ale jej telefon nie odpowiadał. Bardzo się tym zaniepokoili i postanowili, że nie tylko powiadomią policję, ale także sami przyjadą do Los Angeles, by szukać swojej zaginionej córki. Pewnie teraz się zastanawiacie, skąd taka nagła reakcja rodziców, dlaczego tak bardzo się niepokoją, że ich 21-letnia córka nie odzywa się do nich podczas swojego wyjazdu wakacyjnego. Już wam tłumaczę. Otóż okazuje się, że Lisa ma zdiagnozowane zaburzenie afektywne dwubiegunowe i depresję. Zostały jej przepisane 4 leki w celu leczenia jej zaburzeń. Według jej rodziny, która rzekomo utrzymywała w tajemnicy swoją historię chorób psychicznych, ich córka nie miała nigdy myśli ani prób samobójczych. Chociaż pojawił się jeden raport, w którym stwierdzono, że raz już zaginęła na krótki czas. Poinformowana policja szybko przybywa do hotelu, a kierownictwo zezwala jej na przeszukanie części wspólnej budynku i niektórych pokoi, tych, gdzie nie ma zameldowanych gości. Otrzymują także dostęp do pokoju Elisy. Oczywiście w pokoju jej nie ma, zostaje także przepytany personel. Pojawiają się osoby, które kojarzą studentkę. Pamięta ją także sprzedawca pobliskiej księgarni. Elisa kupowała tam książki na prezenty i zastanawiała się, czy nie będzie jej z nimi ciężko podróżować do kolejnych punktów. Właściciel księgarni opisał Elisę jako towarzyską, przyjazną i jedynie zmartwioną tym, czy poradzi sobie później z tymi książkami. I właściwie na tym kończą się wszystkie informacje, jakie udaje się uzyskać 31 stycznia, czyli tuż po zaginięciu Elisy. Prawdopodobnie dochodzi do tak szybkich poszukiwań przez to, że Elisa cierpi na wspomniane zaburzenia. Po tygodniu rozwieszono ulotki i plakaty o zaginionej kobiecie. Niestety nie doprowadzają one do uzyskania żadnych nowych informacji. Przełom następuje dopiero 14 lutego, gdy policja publikuje ostatni zapis obecności Elisy Lam, jaki został odnotowany w hotelu. A jest to zapis nagrania z kamery przemysłowej w windzie. Na nagraniu widzimy ubraną w bluzę z kapturem Elisę, która jest najwyraźniej przestraszona. Niepewnie wchodzi do windy, by po chwili z niej wyglądać i upewniać się, że nikt za nią nie idzie, nikt ją nie śledzi. Do końca tego nie wiadomo, są to tylko przypuszczenia. Gdy kilkukrotnie wchodzi i wychodzi z windy, drzwi pozostają otwarte, choć powinny się automatycznie zamknąć. Wydaje się, jakby Elisa obawiała się czegoś, co zobaczyła na korytarzu, a co jest niestety poza polem widzenia kamery. W pewnym momencie wykonuje bardzo dziwne ruchy rękami. Stoi wtedy już na korytarzu. Ostatecznie drzwi windy zamykają się dopiero wtedy, gdy kobieta po raz ostatni znika nam z pola widzenia. Otwierają się po chwili, jednak nie widać nikogo, kto pojawiłby się w polu fotokomórki. Łącznie film trwa 2,5 minuty. Oprócz czerwonej bluzy, którą Elisa ma na sobie, ma także szary t-shirt, sandały i krótkie czarne spodnie. Na nagraniu zwraca też uwagę jej dziwne zachowanie przy panelu sterowania. Naciska po kolei kilka guzików, po czym się cofa do rogu kabiny. Mija kilka sekund, w trakcie których drzwi się nie zamykają. Dziewczyna patrzy w ich stronę z widocznym napięciem. Jakby na coś czekała, czegoś, kogoś wypatrywała. Oglądając to wszystko, odnosi się wrażenie, jakby Elisa brała udział w jakiejś zabawie, może wchowanego. W pewnym momencie podchodzi też do ściany ze złożonymi rękoma, po czym przesuwa się do rogu przy panelu sterowania i znów wygląda, jakby się czegoś bała, a może na coś czekała. Ponownie drzwi pozostają otwarte. Jest też moment, który sprawia, że widz nagle nie wie do końca, co widzi, co ma wierzyć, bo wydaje się, że albo z kimś rozmawia, kogo nie widać na nagraniu, albo na moment się wyłącza. Tak jakby przez chwilę przestała być tu i teraz. To właśnie po tym wychodzi na korytarz i zachowuje się, jakby się czegoś wstydziła, była nieśmiała, niepewnie robi krok do przodu, potem następny i na moment znika z pola widzenia kamery. Przypomina to jakąś dziwną zabawę, tylko jaką? Nagranie umieszczono m.in. na chińskiej stronie Youku, nie wiem czy dobrze czytam, gdzie w ciągu 10 dni obejrzano je 3 miliony razy. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać teorie, które próbowały wyjaśnić wydarzenia w windzie. Oprócz tych najbardziej nierealistycznych pojawiły się te bardziej bliskie rzeczywistości, ale pozwólcie, że do nich dojdziemy później. Powróćmy jeszcze na chwilę do nagrania. Krótko po tym, gdy Liza zniknęła, znów pojawia się w zasięgu kamery. Ale tym razem widoczne pozostają tylko jej niektóre fragmenty ciała, m.in. ręka. Możemy wywnioskować, że kobieta gestykuluje, może właśnie z kimś rozmawia. W pewnym momencie odwraca się z zamiarem powrotu do wnętrza windy. Trzyma się za głowę, jakby była zdenerwowana, zła, zakłopotana. Tutaj możemy się tylko domyślać. Wchodzi do środka windy, pochyla się nad panelem sterowania i ponownie naciska kolejne guziki. W pewnym momencie jej ruchy stają się jakby bardziej gwałtowne, nerwowe, tak jakby musiała użyć siły, aby przycisnąć kolejne guziki. Nagle się prostuje i jakby rezygnuje, wychodzi na korytarz. Staje w tym samym miejscu co wcześniej i znów kamera ujmuje jedynie fragment jej ciała. Choć nie widzimy wszystkiego, to co widzimy wywołuje ogromny niepokój. Jej gestykulacja sprawia, że przeczuwamy, iż dzieje się coś niedobrego. Wykonuje dziwne momentami, jakby takie agresywne, drapieżne gesty. Ciężko je do czegokolwiek porównać. Najlepiej, jeżeli sami obejrzycie to nagranie. Jeżeli będę miała możliwość, to zobaczycie je na YouTube. Jeżeli nie, to w opisie dam linka. Pewnego rodzaju grozę dodają też piksele na nagraniu. To wszystko sprawia, że w pewien sposób wydaje się to może bardziej mroczne, niż jest naprawdę. Trudno to ocenić. Bo jakość nagrania nie jest zbyt dobra. Pojawiają się na nim różnego rodzaju zaburzenia, plamy, a zakryty znacznik czasu stał się jednym z najczęściej poruszanych tematów przez dziennikarzy oraz zwolenników teorii spiskowych. Pojawiło się wiele opinii, że zapis nagrania pocięto, a do tego usunięto prawie minutę. Pojawiły się spekulacje, że Lisa uciekała przed kimś, być może ukrywała się, chciała uciec windą, ale nie zdążyła. Byli też i tacy, którzy twierdzili, że zachowanie Lisy to efekt zdenerwowania awarią windy. Ale byli też i tacy, którzy uważali, że jej zachowanie to efekt opętania. Nagranie analizowali także specjaliści od języka ciała i wyrazili oni swoje przekonanie, że Lisa mogła znajdować się w stanie euforii po przyjęciu leku na swoje schorzenie lub przeżywać ostry epizod psychotyczny. I właściwie to wytłumaczenie wydawałoby się najbardziej logiczne. Dlaczego zatem po prostu go nie przyjęto? Abyście to mogli dobrze zrozumieć, posłuchajcie najpierw, co działo się dalej. Choć udało się dotrzeć do tego nagrania, to nie udało się wyjaśnić, gdzie jest Lisa. Dlatego jej poszukiwania cały czas trwały. Jedynie internauci dziennikarze zażarcie dyskutowali o nagraniu z windy. Niektórzy goście z hotelu postanowili się wypowiedzieć, skorzystać z 5 minut sławy i przekazać dziennikarzom informacje, jakie mieli, ale nie były to jakieś znaczące informacje. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie odcinki z tej serii, to wiecie, że hotel raczej nie należał już do droższych hoteli. Często wynajmowano tam pokoje na dłużej, więc goście, jacy tam się zatrzymywali, byli naprawdę z różnych środowisk. Jednak po pewnym czasie dzieje się coś, czego nie da się już zlekceważyć. Do obsługi hotelu docierają informacje, które są bardzo niepokojące. Otóż kilku gości zgłosiło, że ma bardzo niskie ciśnienie wody w łazienkach. Do tego od kilku dni ma ona bardzo niecodzienny kolor oraz przykry smak i zapach. Jedna z osób porównuje wodę, jaką ma w kranie, do czarnej brei. Po takich komentarzach obsługa postanawia sprawdzić, co się dzieje. Hotel może jest na tyle nietypowy, jeżeli chodzi o to, co my mamy w Polsce, bo nie kojarzę, żeby często coś takiego występowało. Nawet nie wiem, czy jakiś hotel ma coś takiego w Polsce. Mianowicie zbiorniki wody znajdują się na dachu. Trzeba więc tam wysłać konserwatora, który sprawdzi i zobaczy, czy nic przypadkiem do tych zbiorników nie wpadło, że wszystko jest z nimi w porządku i skąd to niskie ciśnienie wody w łazienkach. W tamtym czasie konserwatorem jest Santiago Lopez i to on 19 lutego wybiera się, aby ocenić stan zbiorników. Mężczyzna wchodzi na dach, na którym znajdują się 4 potężne zbiorniki wodne. Każdy z nich mógł pomieścić 4000 galonów wody, czyli ponad 14 tysięcy litrów. Korzystali z niej nie tylko goście hotelowi w swoich pokojach, łazienkach, toaletach, ale wody tej używano również w hotelowym barze. Zbiorniki mają formę cylindra i wysokość 2,5 metra. Dodatkowo są postawione na betonowej platformie. Konserwator rozpoczyna sprawdzenie zbiorników od tego, że po prostu do nich zagląda. W pewnym momencie to, co widzi w środku, sprawia, że od razu blednie, a po chwili informuje obsługę hotelu o swoim znalezisku i policję. Co Santiago dostrzega w zbiorniku? Niestety gnijącą, zniekształconą twarz topielca. Zwłoki dryfują obrócone twarzą do góry, z nogami poniżej lustra wody. W zbiorniku opróżnionym do 3/4 wysokości. Ciało jest nagie, a ubrania i inne przedmioty osobiste pływają obok niego. Wśród tych przedmiotów pływa także klucz do pokoju hotelowego. Wszystko wskazuje na to, że właśnie znaleziono Elisę Lam. Na miejsce bardzo szybko przyjeżdża policja. Wodę wypompowują przeciągu kilku godzin. Ubranie, które wyławiają, jest dokładnie takie same, jak to, które Alice Salaam miała na sobie w dniu nagrania i zaginięcia. W końcu udaje im się dostać do ciała. Niezbędne staje się wycięcie fragmentu pojemnika. Dosyć szybko informacja o odnalezieniu zwłok w zbiorniku wodnym zostaje rozpowszechniona. Wkrótce goście zaczynają panikować i przejmować się tym, jaką wodę spożywali przez ostatnie dni. Hotel reaguje dosyć szybko. Niektórych gości przenosi na własny koszt do innych placówek. Ci, którzy nie chcą się wyprowadzać, podpisują oświadczenia, że zostali poinformowani o niebezpieczeństwie sanitarnym i pozostają w pokoju na własne ryzyko. Miejscowy Departament Zdrowia pobiera próbki do badań, a następnie stwierdza, że woda nie została zanieczyszczona i nie stanowi zagrożenia biologicznego. Niemniej zalecono, aby jej nie spożywać do momentu oczyszczenia całego systemu i ponownego napełnienia zbiorników. Choć nieoficjalnie policjanci zakładają, że mają do czynienia z Alice'ą, do oficjalnej identyfikacji doszło dzięki kilku znakom szczególnym. Raport sekcji zwłok ujrzał światło dzienne 21 lutego i za przyczynę śmierci zostało podane utonięcie. Wskazano także występowanie u kobiety choroby afektywnej dwubiegunowej jako istotnego czynnika, który mógł się pośrednio przyczynić do zgonu. Nie znaleziono śladów przemocy fizycznej ani gwałtu. Jednak stwierdzono, że jej śmierć nie wygląda na samobójstwo. Nie znaleziono także śladu alkoholu ani narkotyków w jej organizmie. W opublikowanym raporcie lekarz sądowy zaznaczył dwie pozycje w polu przyczyny śmierci: wypadek oraz nieznana. Obie podpisane przez lekarza, ale z różnymi datami. Nieco więcej informacji zawierała pełna wersja raportu, która została upubliczniona 4 miesiące później. Przeprowadzono także badania toksykologiczne na obecność lekarstw, które Alice miała stosować, jednak nie udało się ilościowo oznaczyć ich we krwi ze względu na ograniczoną dostępność próbek. Śledczy nie znaleźli dowodów na to, że kobieta mogła zostać zamordowana. Z kolei wywiad z rodziną potwierdził, że Alice raczej nie miała skłonności do tego, by popełnić samobójstwo. W związku z tym śmierć kanadyjskiej studentki oficjalnie została zakwalifikowana jako przypadkowa. Jaki zatem możemy wyciągnąć z tego wniosek? Że śmierć Alice uznano za wypadek, podczas którego utonęła w trakcie, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, kąpieli. I właściwie to wszystkie fakty, jakie udało się zebrać policjantom. A teraz przyszła pora na zgadywanie, podejrzewanie, próbowanie znalezienia odpowiedzi. Pierwszym takim bardzo męczącym pytaniem było to, jak Alice weszła do zbiornika. W końcu każdy z tych czterech zbiorników miał ponad 2,5 metra wysokości. By dostać się na szczyt, potrzebna była drabina, a do tego ogromna siła fizyczna, bo by unieść to wieko, żeliwną klapę tak naprawdę, trzeba było być naprawdę silnym. Samo wejście nie jest duże, ale drobna osoba, jaką była Alice, mogłaby się przez nie przecisnąć. Jednak jak dostała się na górę? Otworzyła, a następnie zamknęła za sobą klapę? Ale po co miałaby to robić? By popływać w ciemności, w ciasnym i głębokim zbiorniku, którego średnica ledwo pozwalała na rozłożenie rąk? Nie znaleziono także telefonu kobiety. Nie wiadomo, co się z nim stało. Było to dziwne, dlatego że Alice bardzo często z niego korzystała, tak jak wam wspominałam. Bardzo lubiła wrzucać zdjęcia na różnego rodzaju portale społecznościowe. Do tego kontaktowała się ze swoimi bliskimi, więc była to bardzo podejrzana sprawa. W tamtym czasie Alice posiadała konta na Twitterze, Blogspocie i Tumblrze. W połowie 2010 roku jako nastolatka założyła blog o nazwie Etherfields na Blogspocie. W ciągu następnych 2 lat publikowała zdjęcia modelek w modnych ubraniach i opisy swojego życia, zwłaszcza walki z chorobami psychicznymi. W styczniu 2012 roku ubolewała nad tym, że nawrót jej gorszego samopoczucia zmusił ją do opuszczenia wielu miesięcy szkoły. Przez to poczuła się całkowicie bezkierunkowa i zagubiona. Swój post zatytułowała: Zawsze prześladuje cię pomysł, że marnujesz swoje życie. Zainspirowała się powieściopisarzem Chuckiem Palahniukiem. Martwiła się, że przez jej nieobecność nie będzie mogła kontynuować studiów i w efekcie nie ukończy szkoły. Nieco ponad 2 lata po tym, jak zaczęła blogować, oznajmiła, że zawiesza swój blog na rzecz innego serwisu i założyła właśnie konto na Tumblrze. Jako Nouvelle Nouveau. Jej profil zawierał głównie zdjęcia i cytaty z mody oraz kilka postów wyrażonych słowami Elisy. Również pojawił się cytat Palahniuka. I teraz dochodzimy do całkiem podejrzanej sprawy, dlatego że po śmierci Elisy na jej Tumblrze pojawiło się jeszcze kilka wpisów. Ale dosyć szybko zostało to wyjaśnione, jako że jest to efekt funkcji tego serwisu. Nie do końca wiem, jak to działa, bo sama nigdy nie miałam konta na Tumblrze, ale wytłumaczono to tak, że po prostu Elisa mogła napisać wcześniej parę postów, ustawić datę publikacji i one zostały opublikowane według tego kalendarza. Ale mogło być też tak, że opublikował je ktoś inny. Bo w końcu przy jej ciele nie znaleziono jej telefonu, z którego korzystała, aby logować się do mediów społecznościowych. W tych pisach jednak nie ma nic niepokojącego. W trakcie poszukiwań informacji do tej sprawy zajrzałam również i tam. I właściwie oprócz fotografii związanych z modą, podróżami, filmami, nic tam takiego nie ma. Ostatni wpis pochodził z grudnia 2013 roku. A zatem czy faktycznie Elisa zaplanowała wpisy z bliskorocznym wyprzedzeniem? Być może tak, ale już nigdy tego się nie dowiemy. Od wielu lat głowią się nad tym dziennikarze i vlogerzy. Przede wszystkim zastanawiają się nad śmiercią Elisy. Czy faktycznie doszło do niej przypadkowo, czy może nastąpiła w efekcie czyjejś namowy. Wiele wskazywało na samobójstwo, ale dlaczego miałaby je popełniać w tak niecodzienny, do tego makabryczny sposób, do tego nago? Czy mogło być tak, że to choroba ją do tego popchnęła? Choć nie odpowiedziano nigdy na te pytania jednoznacznie, to na różnych stronach znalazłam różne teorie i teraz chciałabym wam je przedstawić. Wkrótce po tym, jak ukazał się raport toksykologiczny, różni amatorzy zaczęli przeszukiwać informacje, jakie tylko mogli znaleźć, mając nadzieję na rozwiązanie tajemnicy śmierci Elisy Lam. Na przykład jedno takie podsumowanie raportu toksykologicznego zostało opublikowane na Reddicie. Wskazano tam 3 kluczowe spostrzeżenia. Elisa wzięła co najmniej 1 lek przeciwdepresyjny tego dnia. W ostatnim czasie zażyła także swój 2 lek przeciwdepresyjny i stabilizator nastroju, ale nie tego samego dnia. Oraz, że nie zażyła leków przeciwpsychotycznych. Na tej podstawie wysnuto wnioski, że Elisa, u której zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową i depresję, mogła nie przyjmować prawidłowo swoich leków. Jest to kluczowy wniosek, dlatego że stosowanie tych leków w leczeniu owych zaburzeń może powodować indukowane maniakalne skutki uboczne. A zatem dla niektórych zwolenników tej teorii mówiło to o tym, że przez to, iż Elisa nie stosowała prawidłowo leków, wywołała u siebie jakiś napad maniakalny i być może to było wytłumaczeniem jej bardzo dziwnego zachowania w windzie, a następnie przyczyniło się do jej samobójstwa. Właśnie taką teorię popierało m.in. kierownictwo hotelu Cecil i również takie stanowisko przyjęli w sądzie. Na poparcie swojej teorii mieli dziwne zachowanie Lisy z początku pobytu w hotelu, jej przekwaterowanie i podejrzane zachowanie w windzie. Ale dlaczego wspomniałam o sądzie? Dlatego, że we wrześniu 2013 roku rodzice Lisy złożyli pozew przeciw hotelowi o to, że nie przeprowadził kontroli i nie wyszukał zagrożeń w hotelu, które stanowiły nieuzasadnione ryzyko zagrożenia dla Lisy i innych gości hotelu. Domagali się, aby hotel wypłacił im zadośćuczynienie za poniesione szkody i zwrócił koszty pogrzebu. Z kolei obrońcy występujący w imieniu hotelu twierdzili, że nie można było racjonalnie przewidzieć, iż kobieta wejdzie do zbiorników z wodą, które były na dachu budynku i były odpowiednio zabezpieczone. Tym bardziej, że nie udało się udowodnić ani wykazać, jak kobieta mogła się tam znaleźć. Na świadka wezwano również Santiago Lopeza, czyli konserwatora hotelu, który jeszcze raz szczegółowo opisał, ile wysiłku musiał włożyć, by znaleźć jej ciało. Miał na myśli, że podniesienie tej klapy było dla niego ogromnym wysiłkiem, a zatem była ona odpowiednio zabezpieczona. Opisał także swoje dotarcie na dach hotelu. Pojechał tam windą, po czym wszedł schodami na dach. Następnie musiał najpierw wyłączyć alarm na dachu, potem wspiąć się na platformę, na której stały 4 hotelowe zbiorniki na wodę, by w końcu wspiąć się na inną drabinę i dopiero mógł dostać się na szczyt głównego zbiornika. Dopiero po tym wszystkim udało mu się dostać do zbiornika i wtedy odkrył ciało Lisy. Główny inżynier hotelu, Pedro Tovar, wyjaśnił, że dostęp do dachu, na którym znajdowały się zbiorniki wody w hotelu, byłby trudny bez wywołania alarmu. I tylko pracownicy hotelu byli w stanie prawidłowo wyłączyć ten alarm. Natomiast gdyby został uruchomiony, to od razu odpowiednia informacja dotarłaby do recepcji, a także do 2 ostatnich pięter hotelu. Ostatecznie Howard Halm, sędzia Sądu Najwyższego w Los Angeles, orzekł, że śmierć Lisy Lam była niemożliwa do przewidzenia, ponieważ zdarzyła się na obszarze, do którego goście nie mieli dostępu. Dlatego na początku 2015 roku pozew został oddalony. Kolejną teorią, mniej logiczną niż pierwsza, którą Wam przedstawiłam, jest hipoteza aspektów rytualnych. I choć ta teoria brzmi bardzo magicznie, nie wiem jak to inaczej nazwać, to pomyślałam, że ją przedstawię, bo jest nietypowa i być może jeszcze o niej nie słyszeliście. Jak już wiecie, ciało Lisy znaleziono w dniu 19 lutego 2013 roku. Lisa była na wakacjach w Los Angeles i zaginęła 31 stycznia 2013 roku. Zatem jest to palindrom daty 31113. Od razu tłumaczę, palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo, czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej. Richard Ramirez, czyli nasz nocny prześladowca, którego omówiłam w poprzednim odcinku, zmarł w więzieniu 7 czerwca 2013 roku. A Jack Unterweger popełnił samobójstwo w dniu 29 czerwca 1994 roku. A zatem od daty śmierci Jacka Unterwegera do daty śmierci Richarda Ramireza upłynęło 18 lat, 11 miesięcy, 9 dni. To może być również zapisane jako 18 lat, 343 dni. 6 plus 6 plus 6 lata, 7 razy 7 razy 7 dni. Czyli mamy 3 szóstki i 3 siódemki. I teraz pojawia się dziwne porównanie, które zdecydowanie mniej rozumiem. Może podpowiecie mi w komentarzach. Data premiery w Stanach Zjednoczonych filmu Dark Water to 8 lipca 2005 rok. dzień po operacji fałszywej flagi w Londynie. Od daty premiery tego filmu. Do daty odkrycia ciała Elisy Lam. Mija dokładnie 7 lat, 7 miesięcy, 11 dni. Możemy to zapisać jako 7 lat, 227 dni. 227 to według twórców tej teorii Prime 49 lub P49. A 49 to 7 razy 7. Tak więc 227 dni równa się P w nawiasie 7 razy 7. A zatem od dnia premiery filmu Dark Water do dnia odnalezienia ciała Elisy Lam minęła 7 lat, P 7 razy 7 dni, czyli 777. To już trochę brzmi jak naciągane, ale początek był dobry, musicie przyznać. Ale do liczby 227 możemy również dojść z daty 22 lipca i wtedy zerknąć na inne wydarzenia z 22 lipca, jak na przykład terroryści z Irgan dokonali zamachu na King David Hotel w Jerozolimie w 1946 roku. Mossad dokonał zabójstwa wspaniale zapowiadającego się palestyńskiego rysownika w 1987 roku. W 2005 roku doszło do egzekucji wyszkolonego przez Izrael Gina Charlesa de Menzesa. I tak dalej. O co w tym właściwie chodzi? Głównie chodzi o związek między trzycyfrowym znakiem 666-777, a znaczeniem liczby 37 prime 12 w budowie gwiazdy Dawida. Jeżeli nie za wiele z tego rozumiecie, to się nie przejmujcie. Ja też nie do końca rozumiem tę teorię, ale musicie przyznać, że jest pomysłowa. Jej twórcy przekonują, że 911 oznacza ukryte 666, a co za tym idzie, oznaczenie 777 również należy przyporządkować do diabelskich wydarzeń. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tej teorii, to znajdziecie ją na stronie livethecult.com, którą również umieszczę Wam w źródłach. Mówiąc najprościej, zwolennicy tej teorii uważają, że za tym wszystkim stoi okultyzm i że sprawa Elisy Lam jest związana z kabałą, a odpowiedź znajduje się najpewniej w języku hebrajskim. Zwolennicy tej teorii uważają, że 777 stanowi utajone 666. Ta teoria oczywiście niczego nie wnosi, bo nie tłumaczy, jak okultyzm miałby sprawić, że Elisa Lam zniknęła w zbiorniku, a następnie straciła w nim swoje życie. Dlaczego zatem ludzie pokusili się o takie teorie? Dlatego, że dochodzenie co prawda ustaliło, jak zginęła Elisa, ale nie wyjaśniło, w jaki sposób dostała się do zbiornika. Co się z nią działo między nagraniem w windzie a dostaniem się na dach? Jak rozbroiła alarm? Jak dostała się na dach zbiornika? I jak weszła w ogóle przez tą klapę, którą ledwo co podniósł dużo silniejszy od niej mężczyzna? Osobiście postanowił to sprawdzić jeden mężczyzna pochodzący z Chin. Wybrał on się do hotelu Cecil i spróbował otworzyć drogę Elisy. Nagrał wszystko i opublikował w internecie. Wykazał, że na dach hotelu można było się całkiem łatwo dostać przez wyjście przeciwpożarowe i że dwie pokrywy zbiorników na wodę były otwarte. I choć trochę to tłumaczy, jak Elisa dostała się na dach, to nadal nie tłumaczy jej zachowania w windzie. W tej kwestii przeważają teorie, że albo była pod wpływem narkotyków, niektórzy sugerowali, że mogło to być ekstazy, albo przedawkowała lub źle przyjmowała leki, które były jej przepisane, albo faktycznie próbowała się przed kimś ukryć, przed jakimś prześladowcą, i być może wiedziała, że jej życie jest zagrożone. Pojawiły się także teorie, że po prostu była sfrustrowana pozorną awarią windy. A wy jak uważacie? Kolejną sporną kwestią jest cały czas ten raport z autopsji. Jego wnioski również zostały zakwestionowane. Jedną z takich podejrzanych spraw było to, że zostało odnotowane podskórne gromadzenie się krwi w okolicach odbytu Elisy. Zdaniem niektórych było to oznaką wykorzystania seksualnego. Jednak jeden z patologów zauważył, że mogło to również wynikać ze wzdęć w trakcie rozkładu organizmu. Ale w tej kwestii patologom nie udało się osiągnąć porozumienia. Nie wszyscy wydawali się też jednomyślni co do wniosku, że śmierć Elisy była przypadkowa. Wzbudzające wątpliwości było również to, dlaczego Elisa była naga, dlaczego się rozebrała. To był efekt właśnie tego stanu maniakalnego, tego, że sobie coś uroiła, że być może stwierdziła, że to jest jej potrzebne. Może jej było za gorąco, a może jednak ktoś jej w tym pomógł. Również na to pytanie nie udało się znaleźć do dzisiaj odpowiedzi. Ale nie ma jednak żadnego dowodu, że ktokolwiek oprócz niej był na tym dachu, kiedy umarła. Nie wiadomo także dokładnie, jak długo była w tej wodzie. W pewnym momencie sprawa Elisy Lam stała się właściwie już taką międzynarodową zagadką. I ma się wrażenie, że w pewnym momencie zapomniano o tym, że przede wszystkim życie straciła młoda dziewczyna, a bardziej skupiono się na tej tajemnicy, zagadce, doszukiwaniu się czegoś, czego być może nie ma. Myślę, że dobrze to podsumowuje w 2016 roku Andrew Olson, który wypowiada się o Elisie w ten sposób. Wciąż nie ma o niej wspaniałej oficjalnej historii. Pamiętam w lokalnych wiadomościach, że donieśli o tym, że ludzie pili wodę, w której pływały zwłoki. To niefortunne, ale co z biedną dziewczyną, która zmarła? Łatwo jest powiedzieć, że nie brała już lekarstw. Ale dlaczego ludzie nie mogą myśleć o niej bardziej jako o sobie? I jak tak o tym sobie pomyślimy i przeanalizujemy właściwie te wszystkie informacje, które Wam opowiedziałam, to wyłania się z tego całkiem przykra historia, dlatego że głównie mogłam Wam opowiedzieć, co się działo ostatniego dnia. Najwięcej informacji kumuluje się wokół tego, co się działo w windzie z Elisą, a najmniej wokół tego, kim była Elisa. Pewnie wiele osób będzie się zastanawiało, dlaczego rodzice ją w takim razie puścili w taką samotną podróż. Ale pamiętajcie, że kobieta była pod opieką lekarzy, przyjmowała odpowiednie leki. Może też potrzebowała wziąć życie w swoje ręce. Może czuła się za bardzo przytłoczona. I rodzice stwierdzili, że jeżeli będzie się z nimi kontaktowała, to będzie wszystko w porządku. Na pewno się o nią bardzo martwili. I jak tylko dowiedzieli się, że coś się z nią stało, zrobili wszystko, by jak najszybciej przyjechać. Pewnie żałowali, że puścili ją samą. Ale nie ma już jakby co gdybać. Czasu nie zmienią. Natomiast na swój sposób przykre jest właśnie to, ile takich bardzo dziwnych teorii urosło wokół tej sprawy, że ludzie doszukują się jakichś nadprzyrodzonych sił czy okultyzmu. Ale jak tak słuchamy ich teorii, wniosków, to jest trochę takie wrażenie, że jest to naciągane. Nie wiem, może tylko ja mam takie wrażenie? Może wy wierzycie w taką teorię, że faktycznie jest to związane z jakimiś takimi tajnymi siłami? Ale jeżeli chodzi o moje zdanie, to podejrzewam, że odpowiedź jest jednak prosta. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale było coś takiego, że jeżeli kreślimy wszystkie bardzo takie rozbudowane scenariusze i zostanie nam ten najprostszy i najbardziej realny, to najczęściej jest to właśnie on. Więc ja gdzieś się najbardziej przychylam do tego, że po prostu coś się zadziało z samopoczuciem Elisy. Być może coś z tymi lekami, to jest oczywiście najprostsze wyjście, ale tak jak Wam wspomniałam, czasami te najprostsze są całkiem realne. Oczywiście mogę się mylić, bo wyciągam wnioski tylko na podstawie tego, co sama Wam opowiedziałam. Ale pomimo, że wydaje się to być ponad jej siły, to pamiętajcie, że jak na przykład dochodzi adrenalina, to jesteśmy silniejsi niż zazwyczaj. I mogło być tak, że po prostu pod wpływem silnego stresu, jakiego doznała w tamtym momencie Elisa, może coś jej się przewidziało, może właśnie był to ten atak maniakalny. I w efekcie sprawiło, że kobieta próbowała uciec, ratować swoje życie. Może coś jej podpowiedziało, że trzeba się schować w zbiorniku. Nie do końca rozumiem, dlaczego zdjęła ubrania. Może też jej coś kazało, a może po prostu uznała, że tak jej będzie wygodniej. Ciężko powiedzieć. Ale podejrzewam, że pod wpływem silnego stresu nawet ona była w stanie podnieść taką klapę. Oczywiście mogę się mylić, tak jak wam wspomniałam, ale to jest taka moja teoria na ten temat. A jaka jest wasza? Co wy podejrzewacie w tej sprawie? Jestem bardzo ciekawa, bo to już właściwie wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na ten temat. Nie chcę snuć więcej domysłów, bo i tak pozwoliłam sobie na małą dygresję, ale gdzieś ta sprawa też mi chodzi po głowie i byłam ciekawa, co wy myślicie, a przy okazji chciałam też przedstawić swoje zdanie. Tym samym kończymy nasz ranking, jeżeli chodzi o Hotel Cecil. To była ostatnia sprawa z tego zakresu, ale jeżeli spodobało wam się to, że pojawiają się jakieś serie, to mam dla was dobrą wiadomość, bo w następnym tygodniu, w środku tygodnia, być może koło środy, pojawi się nowy odcinek z nowej serii. Jakiej? To już musicie posłuchać w następnym odcinku. A ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam do zajrzenia linków w opisie i życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.
Dzień dobry.